Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Dziś powiemy o wywiadzie, jaki prezydent Ukrainy udzielił rosyjskim mediom. Sprawdzimy również, jak liczny jest i jak działa Międzynarodowy Legion w Armii Ukraińskiej. W końcu zajmiemy się wpływem wojny na polską gospodarkę w najbliższych kwartałach. Zapraszam na stan wojny. Zaczynamy jednak od aktualności. Miejscowość Irpin, nieopodal Kijowa, wróciła w ukraińskie ręce, oświadczyły władze lokalne. Walki o ten teren toczyły się niemal od samego początku konfliktu. Mieszkańcy nie mogą jeszcze wrócić do miasta, bowiem może ono być celem rosyjskich ataków. Ukraińskie Ministerstwo Obrony informuje, że Rosja wycofuje część wojsk z Ukrainy, żeby odbudować ich zdolności bojowe i uzupełnić amunicję. Ze wstępnych szacunków władz wynika, że w blokowanym przez Rosjan Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy zginęło prawie 5 tysięcy ludzi, w tym ponad 200 dzieci. Tak pisze w poniedziałek portal Ukraińska Prawda. Kyiv Post donosi z kolei, że ukraińskie służby powstrzymały kolejną grupę, której celem było zabicie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. 25-osobowa grupa wojskowa dowodzona przez rosyjskie służby specjalne została schwytana niedaleko słowacko-węgierskiej granicy. Przed chwilą mówiliśmy o prezydencie Ukrainy, Wołodymirze Zełenskim. Ten po raz pierwszy od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę udzielił wywiadu dziennikarzom z Rosji właśnie. O najważniejsze tezy i momenty tej rozmowy pytam analityka do spraw Eurazji, Kacpra Wańczyka.
Kiedy słuchałem tego wywiadu, przypomniał mi się taki wiersz, który Rzeszowskie Muzeum Literatury opublikowało w ramach serii jeszcze pisarz ukraińskich po wybuchu inwazji. Mirosław Łajuk, poeta z Kijowa, w wierszu Okrutnicy napisał coś takiego, że kiedy urodziła się babcia Kateryna, najlepszy człowiek w naszych górach, pewnie gdzieś urodził się jakiś tyran. No i trochę mam wrażenie, taki był główny cel tego wywiadu, to znaczy pokazanie Rosjanom drugiej strony tego konfliktu, czyli tego, czego nie pokazuje im propaganda rosyjska i oficjalne media, pokazanie właśnie tego najlepszego człowieka w naszych górach, tego, do czego prowadzi rosyjska agresja na Ukrainę. Od tego prezydent Zełenski zaczął i mam wrażenie, że to było istotną częścią. To znaczy on sporo opowiadał na ten temat, jak rosyjskie wojska traktują zmarłych, jak traktują ofiary tego konfliktu. Mówił o katastrofie humanitarnej w Mariupolu. Mówił o tym, że strona rosyjska odmawia wymiany jeńców, czyli podkreślał jakby wszystkie te rzeczy, które dokonują wojska rosyjskie, naruszając wprost sprawy humanitarne. I to była taka informacja, którą chciał podobnie dotrzeć do jak najszerszego kręgosłupa.
Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, ale tam też pojawiały się, mam wrażenie, różne jakieś takie konkretne propozycje. Z jednej strony to spotkanie z Władimirem Putinem, z drugiej strony gwarancje bezpieczeństwa. Tam też chyba było sporo konkretów z tego, co widzę i słyszę.
Dokładnie tak. Drugą istotną częścią przekazu prezydenta Ukrainy było przedstawienie, na jakich warunkach Ukraina może zgodzić się na zawieszenie broni, jakieś porozumienie pokojowe. Pytany o cele obecnych działań wojsk ukraińskich, stwierdził, że głównym celem Ukrainy obecnie jest minimalizacja strat podczas konfliktu i doprowadzenie do tego, żeby wojska rosyjskie cofnęły się do terenów, które zajmowały przed 24 lutego. I on tu podkreśla, że on jest realistą, że wcale nie oczekuje, że uda się całkowicie wycofać wojska rosyjskie z terytorium Ukrainy na tym etapie, ale podkreśla, że ważne jest właśnie to, żeby wprowadzić ten status quo ante, czyli wycofać wojska do tych miejsc, gdzie one się znajdowały przed rozpoczęciem tego drugiego etapu inwazji w tym roku. I teraz kolejnym elementem tego ma być procedura uzgadniania porozumienia pokojowego. Zełenski podkreśla, że kluczowym punktem tutaj jest status neutralny Ukrainy i status państwa, które nie posiada broni nuklearnej, moratorium na broń nuklearną. On o tym przypomina, warto też o tym przypomnieć. Ukraina posiadała zapisany w konstytucji status bezblokowy, który został zniesiony w wyniku właśnie rosyjskiej agresji w 2014 roku. Czyli niejako jest tutaj powrót do sytuacji sprzed wojny rosyjsko-ukraińskiej i prezydent Ukrainy podkreśla, że jest na to gotowy. Bardzo istotne, moim zdaniem, jest to, co on mówi o kolejnych krokach, które mają prowadzić do tego porozumienia pokojowego. Znaczy on podkreśla, że najpierw musi dojść do porozumienia między nim a Władimirem Putinem, które ma być przez obu nich podpisane. Zełenski mówi, że nie może to spotkanie odbyć ani w Białorusi, ani w Rosji, ani w Ukrainie, ponieważ są to trzy kraje zaangażowane w wojnę. Trzeba więc znaleźć jakieś miejsce, które jest neutralne. Po podpisaniu tego porozumienia ma dojść do wycofania wojsk. Po wycofaniu wojsk rosyjskich na te wskazane obszary przed 24 lutego, międzynarodowi gwaranci tego pokoju mają podpisać się pod tym porozumieniem i następnie porozumienie pokojowe będzie poddane pod referendum i piątym, ostatnim krokiem będzie wprowadzenie zmian w konstytucji. Zełenski, który jest prawnikiem, bardzo wyraźnie zwraca uwagę na te prawne aspekty całej tej procedury. To znaczy, że nie można dokonać szybkiej zmiany w konstytucji Ukrainy. Wymagane są do tego dwie sesje parlamentu, czyli okres trwania rocznego. Ale zwraca uwagę, że posiadanie legitymacji w wyniku referendum pozwoli niejako uprawomocnić ten proces wcześniej troszkę. Wśród potencjalnych gwarantów wymienił 4 nazwiska, ale nie przywiązywał mi się do tego, bo nie sądzę, żeby to była ostateczna lista potencjalnych gwarantów tego pokoju. Wymienił premiera Johnsona, prezydenta Bidena, prezydenta Erdoana i prezydenta Dudę. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej wyglądać. I wreszcie trzeci, moim zdaniem, istotny element przekazu prezydenta Zełenskiego to zwrócenie się do rosyjskich biznesmenów. To w odpowiedzi na pytanie o to, czy rzeczywiście Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha mieszkający w Londynie, był zaangażowany w proces negocjacji, Zełenski powiedział, że oczywiście strona ukraińska jest otwarta na kontakty na każdym szczeblu, które tylko będą prowadzić do rozwiązań pokojowych. I stwierdził, że są gotowi pomóc rosyjskim biznesmenom, którzy chcą wspierać ten proces oficjalnie lub nieoficjalnie, w dowolny sposób. To znaczy, że nawet jeśli po zawarciu porozumienia pokojowego, jak zasugerował, dana osoba musiałaby na przykład wynieść się z Rosji, no to Ukraina jest gotowa pomóc w przeniesieniu biznesu, czy nawet w przyspieszonym procesie otrzymania ukraińskiego obywatelstwa. Moim zdaniem jest to taki dość jasny sygnał właśnie do tych najbogatszych biznesmenów. Proszę, oto jest droga wyjścia, z której możecie skorzystać. Wiemy, że wasza sytuacja jest trudna, także wam pomożemy.
Powiedziałeś, że to jest taki sposób dotarcia z jednej strony do ludzi, z drugiej strony do biznesmenów. Wołodymyr Zełenski, na co warto chyba też zwrócić uwagę, mówił po rosyjsku. Ale pytanie, czy on będzie w stanie dotrzeć, czy ten jego przekaz będzie skuteczny. Roskomnadzor, czyli ten rosyjski regulator rynku mediów, ostrzegł, by te rosyjskie media nie publikowały tej rozmowy. A czy zatem on będzie w stanie tym swoim przekazem dotrzeć do Rosjan? I po drugie, w ogóle, czy ta rozmowa może popchnąć trochę do przodu negocjacje pokojowe?
Wydaje mi się, że jest istotne, żeby zwrócić uwagę na to, kto został zaproszony do tej rozmowy. To znaczy, to są rzeczywiście dziennikarze, którzy są powiązani z mediami niezależnymi. Ja raczej unikam stwierdzenia opozycyjne, ponieważ one po prostu prezentowały pewnego rodzaju poglądy, które nie szły w linii narracyjnej Kremla, ale też nie były jakoś zasadniczo przeciwne istniejącemu systemowi, więc to też trzeba tak rozumieć. Nowa Gazeta, która była tam obecna pośrednio, to znaczy jeden z dziennikarzy po prostu zadawał pytania przygotowane przez redaktora naczelnego tej gazety Muratowa, wciąż wychodzi w Federacji Rosyjskiej. Redaktor naczelny zresztą powiedział, że oni jednak zdecydowali się na niepublikowanie tego wywiadu właśnie z powodu na naciski władz rosyjskich. Jeden z dziennikarzy, który również był tam obecny, który nazywa się Sołowiow, więc tam wielokrotnie było podkreślane, że nie należy mylić go z Sołowiowem z rosyjskiej telewizji. Jest dziennikarzem gazety Kommersant, która wprawdzie też nie walczy z Kremlem, natomiast jako gazeta skupiona na kwestiach ekonomicznych zazwyczaj znana była z tego, że w sposób dość obiektywny przekazuje informacje także politycznie. On zresztą też jest związany, jak zresztą trzech, jeśli się nie mylę, spośród obecnych tam dziennikarzy, tak czy inaczej z zamkniętym telekanałem DOŻ, czyli właśnie kanałem internetowej telewizji, niezależnym od władz Kremla. I te wszystkie media to są media, które w dużym stopniu są czytane przez młodych i średnio młodych technokratów Federacji Rosyjskiej. Są też źródłem informacji dla pracowników średniego szczebla administracji, którzy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że to, co sprzedaje im rosyjska propaganda, nie do końca jest prawdziwe, a żeby wykonywać swoją pracę, muszą mieć dostęp do obiektywnej informacji. I oczywiście i Meduza, i telekanał DOŻ nie uda im się opublikować tego w taki sposób, żeby bezpośrednio dotarło do tych ludzi. Natomiast szum, który się wokół tego stworzył, włącznie właśnie z tym, że Roskomnadzor ostrzegł, że nie należy publikować tego wywiadu, sprawi, że przynajmniej część z tych ludzi będzie starała się jakoś do tego dotrzeć. I nie jest to szczególnie dużym problemem, ponieważ ten wywiad w kilku wersjach jest do zdobycia na YouTubie, można przeżyć VPN, aby do niego dotrzeć. Więc sądzę, że część tego przekazu, do części przynajmniej osób w Federacji Rosyjskiej dotrze. Czy to wpłynie na przyspieszenie procesu negocjacyjnego? Myślę, że trudno teraz powiedzieć. To raczej jest takie działanie długofalowe, raczej skierowane na zmianę, jak to się ładnie teraz mówi, pola narracyjnego, niż na osiągnięcie jakichś krótkoterminowych zmian w pozycji władz Federacji Rosyjskiej.
Powiedziałeś, że Wołodymyr Zełenski próbuje pokazać, jak wygląda wojna oczami Ukraińców, wpłynąć na opinię publiczną albo część tej opinii w innym kraju. I chyba trochę podobne są cele tego, o czym teraz porozmawiamy, mianowicie chciałbym ciebie zapytać jeszcze o Legion Międzynarodowy, złożony z zagranicznych ochotników, którzy wstąpili do ukraińskiej armii. Co to jest w ogóle za twór, jak on powstał i komu i czemu służy, oprócz tego, że ma służyć na polu walki, ale domyślam się, że nie jest to jedyne zadanie tej jednostki.
Legion Międzynarodowy jest stworzoną niedawno, właściwie 3 dni po rozpoczęciu drugiej fazy rosyjskiej inwazji, zgrupowaniem w ramach Sił Obrony Terytorialnej Armii Ukraińskiej. Ale zacząłbym od takiego delikatnego rozebrania nazwy tej formacji. Nie mam na to dowodów, ale wydaje mi się, że ona jest symboliczna i znacząca. Z jednej strony jest znacząca dla międzynarodowych ochotników, którzy rzeczywiście chcieliby walczyć po stronie ukraińskiej w tej wojnie, ponieważ kojarzy się i przez jakiś czas tak była tłumaczona z francuską Legią Cudzoziemską, która znana jest na świecie jako organizacja, która przyciąga różnego rodzaju wojskowych do prowadzenia operacji w różnych regionach świata. Ale ten drugi człon, czyli międzynarodowy, to po rosyjsku jest czy po ukraińsku internacjonalny, odwołuje się do tradycji z czasów wojny hiszpańskiej domowej w latach 36-38, kiedy Związek Radziecki wysyłał właśnie ochotników z różnych krajów, bo to nie tylko byli ochotnicy ze Związku Radzieckiego, ale także na przykład Polacy, aby walczyć z faszyzmem w Hiszpanii. Tam oczywiście jakby historia nie jest taka prosta, bo to był legion, który nie do końca był niezależny, on był sterowany przez NKWD. Tam są głębsze historie, natomiast w tej narracji w krajach postsowieckich jest takim symbolem właśnie walki międzynarodowej z faszyzmem. I w ten sposób Kijów stara się międzynarodowić ten konflikt, to znaczy zaprasza do udziału w walce przeciwko najazdowi rosyjskiemu ludzi z różnych krajów. Według informacji ministra spraw zagranicznych Kuleby zgłosili się tam ludzie z 52 krajów. Wiadomo na pewno, że jest spora grupa ludzi z Kanady, ponieważ Kanada jest miejscem, gdzie znajduje się dość spora mniejszość ukraińska. I to są częściowo Ukraińcy z obywatelstwem kanadyjskim, ale częściowo też po prostu byli wojskowi kanadyjscy, którzy czuwają więź z Ukrainą. Są też oczywiście żołnierze amerykańscy i tu znowu część z nich to są ludzie, którzy mają podwójne obywatelstwo albo są naturalizowanymi właśnie Ukraińcami lub Białorusinami. No i wreszcie są ludzie z Europy. Jest spora grupa przedstawicieli państw bałtyckich, jest też trochę Polaków. I warto też wspomnieć o dwóch takich grupach. Jedna, która już walczy po stronie ukraińskiej od 14 roku, to jest Gruziński Legion Narodowy. I to jest formacja, która jest dość znana na świecie jako właśnie jednostka cudzoziemska, która walczy po stronie ukraińskiej. I niedawno sformowany białoruski batalion imienia Kostusia Kalinowskiego. To zresztą też jest jednostka, która wyrosła z wcześniejszego, mniejszego znacznie zgrupowania Białorusinów, którzy walczyli w Ukrainie. Jest też ponownie stworzona w 14 roku jednostka złożona z Czeczenów imienia Dżohara Dudajewa, ale to jest już taka trochę mniejsza organizacja. Więc w ten sposób, poprzez ściąganie i podkreślanie tego, że po stronie ukraińskiej walczą obywatele różnych krajów, Ukraina może pokazać, że to jest wysiłek międzynarodowy, że to nie jest tylko tak, że to Ukraińcy walczą z najazdem rosyjskim. No i też prawdopodobnie liczą, że jakoś z tej strony uda się wpłynąć może na kraje NATO, by bardziej się zaangażowały w ten konflikt. Legion nie jest formacją w takim tradycyjnym sensie, to znaczy to nie jest jednolita jednostka, która ma własne oddziały, własny sztab i tak dalej. Brak też jeszcze na razie jasnych informacji prawnych na ten temat, jak ona jest zorganizowana. Ale z informacji, które są, wynika, że to jest raczej taka platforma werbunkowa i szkoleniowa. Większość osób, które zostają przyjęte i potem przechodzą szkolenie, są po prostu kierowane do istniejących jednostek Sił Obrony Terytorialnej. Wyjątkiem są te wymienione przeze mnie jednostki narodowe, czyli dwie jednostki kanadyjskie, jednostka białoruska, czeczeńska i gruzińska.
Podsumowując, wiadomo, ile mniej więcej osób obcej narodowości walczy w szeregach ukraińskiej armii?
Trudno na razie powiedzieć. Z wiadomych powodów władze ukraińskie unikają podawania takich szczegółowych informacji. Znów mamy tutaj wypowiedź ministra Kuleby, który powiedział, że zgłosiło się około 20 tysięcy osób, ale nie wiadomo, ile z tych osób przeszło przeszkolenie, ile z tych osób zostało skierowanych do jednostek. Ile z tych osób wróciło, ponieważ część osób po przyjeździe do Kijowa decyduje się jednak powrócić do swoich krajów, co wynika między innymi z tego, że kontrakt, który jest im prezentowany, jest właściwie kontraktem bezterminowym, ponieważ przewiduje zaangażowanie do momentu końca stanu wojennego, który na razie nie jest jasne, kiedy oficjalnie zostanie zakończony. Więc niektórych ludzi to zniechęca, niektórych ludzi zniechęcają także pewne problemy logistyczne, na przykład trudności z otrzymaniem broni na miejscu, długotrwałą procedurą administracyjną i tak dalej. Prawdopodobnie też atak na centrum szkoleniowe w Jaworowie wpłynęło też negatywnie na morale osób, które przyjechały walczyć w ramach tego regionu. Wiadomo o tym, że kilka grupek musiało się wycofać przez granicę polsko-ukraińską. Niektórzy właśnie narzekali, że mimo tego, że zostali ostrzelani, nie mieli żadnych środków obrony dostarczonych przez stronę ukraińską.
Naszym gościem był Kacper Wańczyk, analityk do spraw Eurazji w Polityce Insight. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Inwestycje spadną, a ceny będą rosły. Wzrośnie też konsumpcja, ale przejściowo. Taki obraz wyłania się z gospodarczych prognoz polityki Insight dotyczących najbliższych kwartałów w polskiej gospodarce. Głównego ekonomistę i dyrektora do spraw badań w polityce Insight, Adama Czerniaka, pytam o to, jak bardzo wojna wpłynęła już i jak bardzo może jeszcze wpłynąć na otoczenie gospodarcze w Polsce.
Mimo tego, że wojna trwa już miesiąc, my na razie wiemy o wpływie wojny na gospodarkę stosunkowo niewiele, co wynika z tego, że po prostu zanim dane statystyczne są obrabiane przez urzędy statystyczne i publikowane upływa sporo czasu. A przez to, że wojna zaczęła się z końcem lutego, to w danych za luty w zasadzie wojny jeszcze nie widzimy, poza jednym efektem wzrostu sprzedaży paliw, bo faktycznie, jak pamiętamy, ustawiały się kolejki na stacjach benzynowych pod koniec lutego. Bardzo dużo Polaków chciało zatankować, co więcej, także zwiększył się ruch transportowy, transportu uchodźców, co przekładało się bardzo mocno na popyt na paliwa. To w zasadzie pozostałe efekty zobaczymy dopiero w danych za marzec, które będą publikowane od 15 kwietnia. Więc my jedynie możemy się spodziewać, co się w tej gospodarce dzieje. Mamy oczywiście jakieś wskaźniki, które to sygnalizują. Takim wskaźnikiem są badania nastrojów konsumenckich, których część już poznaliśmy za ten mijający miesiąc, i te nastroje konsumenckie i biznesowe także uległy pogorszeniu. Znaczy w Polsce dużo bardziej niż w Europie Zachodniej, bo takie Niemcy czy Francja, to tam wskaźniki koniunktury prawie nie drgnęły, natomiast w Polsce nastroje konsumenckie się pogorszyły do tego najgorszego okresu pandemii, czyli na początku pandemii, marca 2020 roku. Koniunktura biznesowa wygląda lepiej, ale także tutaj wielu przedsiębiorców miało, czy wykazuje wciąż pewnie obawy o przyszły popyt, także o to, czy będą w stanie pozyskać pracowników, to dotyczy zwłaszcza przetwórstwa przemysłowego czy branży budowlanej, no i przede wszystkim o to, jak będą wyglądały inwestycje i obecność też kapitału międzynarodowego w naszym regionie świata.
W prognozie, którą opublikowaliśmy w briefingu Polityki Insight, wskazujecie, że one trwale się osłabią. No domyślam się, że to wynika z tego, że pewnie część będzie się bała tutaj lokować czy produkcję, czy jakieś inne elementy swojej działalności, ale jak piszecie trwale, to jak długi horyzont macie na myśli?
Nasza prognoza w tej chwili i tak ma bardzo długi horyzont, jeżeli chodzi o skalę niepewności, jaka nam towarzyszy, bo prognozujemy do końca 2023 roku i faktycznie w tym horyzoncie prognozy inwestycje spadają. Spadek inwestycji zaczyna się w połowie tego roku, bo jeszcze pierwsze dwa kwartały są całkiem dobre. Pierwszy kwartał był świetny zresztą, jeżeli chodzi o inwestycje. Natomiast drugi kwartał już będzie kwartałem pod wpływem wojny, ale w pełni efekty wojny zmaterializują się dopiero w drugiej połowie roku i te efekty wojny nałożą się na czynniki, które występowały już wcześniej. I miejmy na uwadze, że my i tak mieliśmy w prognozach wyraźne spowolnienie wzrostu inwestycji, przejściowy spadek, teraz ten spadek jest głębszy i dłuższy. Jakie były te czynniki wcześniejsze? Te czynniki wcześniejsze to było opóźnienie wypłaty środków z KPO, które już miało miejsce wojna, nie wojna. Wcześniej takżeśmy o tym dyskutowali. Tym czynnikiem były podwyżki stóp procentowych, które w tej chwili na skutek wojny i tak są silniejsze, no bo mieliśmy zawirowania na rynku finansowym, wojna zadziałała bardzo proinflacyjnie. W rezultacie także Narodowy Bank Polski musiał przyspieszyć jeszcze dodatkowo podwyżki stóp procentowych. To negatywnie odbija się na inwestycjach przedsiębiorstw, ale zwłaszcza gospodarstw domowych, w tym przede wszystkim inwestycjach mieszkaniowych. Bardzo wyraźny jest spadek popytu na kredyty hipoteczne. I ten spadek będzie prawdopodobnie pogłębiony w kolejnych miesiącach. No i może być w całym roku nawet o 50% mniej udzielonych kredytów hipotecznych niż w zeszłym roku, więc te prognozy są pesymistyczne, a to przekłada się nie tylko na to, co się będzie działo z budownictwem mieszkaniowym w tym roku, ale także co się będzie działo z budownictwem mieszkaniowym w przyszłym roku. Co więcej, branża infrastrukturalna poza tym wpływem opóźnienia KPO jest także pod wpływem ograniczeń podażowych. Tutaj mieliśmy do czynienia z odpływem pracowników pochodzenia ukraińskiego do kraju, żeby bronić ojczyznę, więc tutaj też mniejsza jest możliwość wykonywania czynności w branży budowlanej, ale równocześnie też po drugiej stronie, po stronie popytowej oddziałuje nie tylko KPO, ale także taki cykl wydatków środków unijnych. Z końcem 2021 roku zakończyliśmy możliwość wydatkowania środków z poprzedniej perspektywy unijnej. Teraz mamy do czynienia ze spadkiem możliwości finansowania dużych projektów infrastrukturalnych. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to widzimy, że raczej kończymy to, co zaczęliśmy, niż jakoś mamy nowe, duże inwestycje drogowe, które w tej chwili są rozpoczynane i to będzie przekładać się w coraz większym stopniu na inwestycje w polskiej gospodarce. Jedynym wyjątkiem będą maszyny, szeroko rozumiane maszyny, bo maszyny w polskiej statystyce publicznej są od samochodów aż po infrastrukturę technologiczną, z uwzględnieniem oczywiście tego, co my rozumiemy jako maszyny standardowo, czyli po prostu jakieś maszyny produkcji przetwórstwa przemysłowego. Te wszystkie elementy będą rosły, natomiast ten wzrost będzie dużo wolniejszy niż w tych ostatnich kwartałach, kiedy nastąpiło takie popandemiczne odbicie. Dużo przedsiębiorstw stwierdzi, okej, teraz musimy doinwestować, pamiętać, wyszliśmy z pandemii, przez pandemię żeśmy zatrzymali inwestycje teraz. Do tych inwestycji wracamy, natomiast to było takie wyrównanie tego, co się zadziało i w nadchodzących kwartałach te wzrosty już tak mocne, jak w poprzednich, nie będą.
Czy to, że w Polsce pojawiło się ponad 2 miliony nowych ludzi, wpłynie jakoś z kolei na to, ile kupujemy, po jakiej cenie, to zostawimy sobie na koniec, ale przede wszystkim to, ile kupujemy. Krótko mówiąc, mam na myśli to, jak zmieni się konsumpcja.
To jest bardzo ważny czynnik dla konsumpcji, no bo to jest jednak 2 miliony osób. Nawet jeżeli spora część z tych osób jeszcze wyjedzie dalej na zachód, no to co najmniej te 1,5 miliona u nas uchodźców pozostanie. Wciąż napływają do nas nowi uchodźcy. Możliwe, że jeżeli front przesunie się dalej na zachód, to ten napływ uchodźców znowu przyspieszy, bo w tej chwili, jak widzimy w statystykach Straży Granicznej, tempo napływu uchodźców maleje, ale to wcale nie musi oznaczać końca napływu. Może być druga fala napływu uchodźców wraz z przesuwaniem frontu. I oczywiście taka sytuacja pozostaje z bardzo dużym wpływem na konsumpcję, no bo wszystkie te osoby, które nas przyjeżdżają, nawet na moment zostają konsumentami w naszym kraju, czyli muszą jeść, muszą gdzieś spać, muszą kupić sobie ubrania, muszą kupić sobie kosmetyki. Nawet jeżeli nie oni sami kupują, bo nie mają na to środków, bo nie przywieźli razem ze sobą wystarczających środków na zakup dóbr pierwszej potrzeby, to kupują to za nich Polacy w ramach wszelkich akcji charytatywnych. To znacząco podbija popyt i tym samym znacząco podbija konsumpcję, bo de facto możemy sobie doliczyć 2 miliony osób do 37 milionów konsumentów, które mieliśmy w naszym kraju. Oczywiście to są rachunki bardzo zgrubne, no bo tutaj jeszcze jest kwestia struktury tej populacji, ale ten impuls propopytowy nawet na poziomie kilku procent, jeżeli chodzi o konsumpcję, może się pojawić. Ale, i tu muszę od razu jedną rzecz zaznaczyć, nie oznacza to, że zobaczymy wzrost konsumpcji o 2-3% większy niż gdyby tej wojny nie było, bo wojna, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, działa negatywnie na nastroje konsumentów. Więc równolegle z tym wzrostem popytu na dobra pierwszej potrzeby, na dobra tak zwane FMCG, szybko zbywalne, mamy do czynienia ze spadkiem popytu na dobra trwałego użytku, bo ludzie w obawie o rozszerzenie skali działań zbrojnych na efekty długoterminowe wojny i wpływ na ich dochody, na kurs złotego, na sytuację finansową, na majątek, wstrzymują się na te właśnie lęki z podejmowaniem decyzji o zakupie dóbr trwałego użytku. I tu myślę sobie o dobrach od telewizorów i lodówek, aż po samochody, czy nawet mieszkania. I tutaj widzieliśmy wyraźny spadek tego popytu, a pamiętajmy, że to są jednak dobra, które kupujemy rzadko, ale za to, jak już je kupujemy, to one kosztują dużo. Więc one też w tej całej strukturze konsumpcji ważą sporo. Więc przejściowo prawdopodobnie ten efekt pogorszenia nastrojów Polaków będzie silniejszy niż ten propopytowy efekt napływu uchodźców. Przejściowy, to myślę sobie o tych pierwszych miesiącach wojny. Natomiast jeżeli, nie mam tu niczego niemalowanego przy sobie, ale odpukać, jeżeli ta wojna miałaby trwać dłużej, to wtedy ten czynnik propopytowy, właśnie związany z napływem konsumentów i ich pozostaniem tutaj, będzie silniejszy.
To na koniec jeszcze ceny, bo to naprawdę jest jeden z takich tematów, który interesuje pewnie słuchaczy. To znaczy, widać gołym okiem, że ta inflacja jest relatywnie wysoka. Luty był trochę lepszy, ale to pewnie dlatego, że zaczęła się tarcza i jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, negatywny wpływ wojny, no było widać relatywnie słabo, bo ona się zaczęła pod koniec lutego. Co dalej nas czeka, jeżeli chodzi o inflację?
Miesiąc temu myśleliśmy, że szczyt inflacyjny w tym roku przypadnie na styczeń, że mimo jakichś tam przejściowych wzrostów i spadków inflacji w trakcie roku, to jednak styczeń będzie miesiącem z rekordową inflacją. Natomiast tak nie będzie. To już w tej chwili wiemy praktycznie z pewnością, bo już jesteśmy pod koniec marca, obserwowaliśmy, co się dzieje w trakcie miesiąca z cenami paliw, z cenami żywności, z cenami usług importowanych, czy na przykład usług turystycznych. Wszystko to drożało bardzo szybko na skutek wojny i zawirowań na rynkach finansowych. W rezultacie w marcu inflacja będzie wyższa niż w lutym. Nasza prognoza w tej chwili to jest 9,9%. Natomiast kwiecień prawdopodobnie będzie oznaczał dalsze wzrosty, bo nie zmaterializowały się w pełni te efekty wojny. I w rezultacie spodziewamy się, że inflacja przekroczy poziom 10% i utrzyma się powyżej tych 10% w drugim, trzecim, a pewnie także przez większą część czwartego kwartału. I dopiero z początkiem 2023 roku zobaczymy lekkie spowolnienie inflacji, ale ona wciąż pozostanie na wysokich poziomach. 2023 w naszej powiem szczerze, moim zdaniem optymistycznej prognozie widzimy inflację 8,1% w skali roku. To jest bardzo dużo, to znaczy 2 lata inflacji na poziomie średnio zbliżonym do 10%, to jest naprawdę bardzo duży wzrost, który wywoła dalekosiężne konsekwencje i pytanie, czy przez tak duży wzrost ta inflacja na tych wysokich poziomach nie utrzyma się także w kolejnych latach, jeżeli oczywiście Narodowy Bank Polski, także inne banki centralne na świecie nie zdecydują się na znaczącą skalę podwyżek stóp procentowych. Ale to pewnie temat na inną rozmowę.
Tak, bowiem tutaj stawiamy kropkę. Główny ekonomista, dyrektor do spraw badań w polityce Insight, Adam Czerniak, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.